W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Usiądźmy, proszę. Już przejdziemy do samej rzeczy, bo czasu mamy coraz mniej, a już dużo się modliliśmy. Bardzo dziękuję za tę modlitwę Margaretek. To sądząc po liczbie osób, to powstało wiele Margaretek. Ile już jest? Jak 6. No to jest potęga, to jakby 6 baterii działów dalekosiężnych. Ja jestem jak piechur, który idzie w bój, a Państwo mi osłaniają jak armaty duchowe. Bardzo za to dziękuję. A właśnie na tej konferencji będę też mówił, dlaczego tego potrzebuję. Bo teraz już chciałbym mówić o świecie, do którego wracamy po rekolekcjach, do jego problemów, bo właśnie taki był temat. Życie z łaski i wolności we współczesnym świecie, który jak zawsze jest pełen niebezpieczeń, zagrożeń, pokus, walki, także wewnątrz Kościoła. Na dwóch poprzednich dniach staraliśmy się wejść jak najgłębiej w naszą wiarę, zrozumieć jej mechanizm, zrozumieć istotę naszego człowieczeństwa i jego spotkania z Bogiem, z łaską. Im bardziej nam to się uda, im będziemy bardziej rozwinięci, oczyszczeni wewnętrznie, tym będzie nam się mogło lepiej wszystko udać na zewnątrz. Oczywiście to nie jest gwarancja sukcesu, bo siły zewnętrzne mogą być tak potężne, tak złe, że mogą nas zmiażdżyć, tak jak zmiażdżyły Jezusa. Ale nigdy nie mogą nas zmiażdżyć duchowo. Tak właśnie jak mówił Jezus. Właśnie nie mamy się bać przede wszystkim tych, którzy mogą nam zabrać życie doczesne, ale tych, którzy mogą zabrać życie wieczne. Właśnie żyjemy teraz w czasie właściwie wielkiej wojny, wielkiego zagrożenia. Widzimy, to się dzieje na naszych oczach. Wojna, która w początku była wydana chrześcijaństwu, bo była wydana Jezusowi. Jezus ledwo się urodził, że jako niemowlę miał być zamordowany. I jak zaczął mówić, tym bardziej miał być zamordowany. No i jego wrogom to się w końcu udało, zamordowali go. I Bóg na to pozwolił, żeby ten najświętszy, najsprawiedliwszy został poddany torturom i zamordowany. To nam przypomina, że bycie chrześcijaninem nie daje nam gwarancji braku kłopotów czy wygodnego, komfortowego życia. Często wprost przeciwnie. Zasadniczo daje nam to możliwość, że będziemy żyć trochę jak w przedsionku nieba, tak jak w pięknych chrześcijańskich małżeństwach, rodzinach. I długie okresy naszego życia mogą być bardzo piękne, tak jak zasadniczo na pewno było piękne życie Jezusa. No bo to było przepięknie żyć w takiej rodzinie, z takimi rodzicami najświętszymi. To było najpiękniejsze życie. Można powiedzieć, że Jezus się urodził w raju i żył w raju. Dopóki, bo żył w tak rajskiej rodzinie, tak pełnej miłości, mądrości i ona go ukształtowała. Ale od początku siły zła, demony, szatany chciały go unicestwić. I na 3 dni im się to udało. Nasz los może być podobny, nawet na pewno będzie podobny. Wszyscy na pewno, na ile jesteśmy chrześcijanami, doświadczamy nieba na ziemi. Nieba w naszych małżeństwach, rodzinach, w naszej pracy, w naszym powołaniu, w zakonie, w kapłaństwie. O ile jesteśmy autentycznymi chrześcijanami, to żyjemy we wspólnocie wiary, żyjemy z Bogiem, a to jest właśnie niebo. To już jest początek nieba. Ale też właśnie im bardziej jesteśmy wierni Jezusowi, bardziej jesteśmy podobni do Niego, no tym bardziej musimy być nienawidzeni przez ludzi, którzy nienawidzą Jezusa. Oni to zauważają. Ci, którzy nienawidzą Jezusa, którzy Go chcą zabić teraz w kulturze, chcą unicestwić, nienawidzą ludzi, tym bardziej są dobrymi chrześcijanami. I ich prześladują, torturują, więzią, nawet zabijają. I na to też musimy być przygotowani. Właśnie kiedy wrócimy dzisiaj do domu wieczorem, może w tym domu nie żyją sami przyjaźni nam chrześcijanie, może już będzie pierwsza konfrontacja, gdzie ty byłaś, co ty robiłaś, straciłaś czas. Już może pierwsza bitwa czeka nas wieczorem. Ale oczywiście w rodzinie, w domu raczej to trzeba unikać konfliktu, schodzić z linii strzału, bo jakoś z tymi ludźmi mamy żyć może następne 20 lat. Trzeba jakiś modus vivendi znaleźć. Ale jutro już w pracy, prawda, już zacznie się atak. Już usłyszymy może na swój temat, na temat Kościoła, chrześcijan. Znamy to wszyscy dobrze i te rekolekcje miały nas też do tego umocnić, przygotować. I te problemy nas mogą spotkać nie tylko w świecie, ale i w Kościele. Bo wiemy, że Kościół od szeregu lat jest w coraz większym chaosie, w coraz większej sprzeczności wewnętrznej. Że mówi się, robi, głosi rzeczy, które są sprzeczne z tym, co było dotąd w Kościele, co obowiązywało 2000 lat w Kościele. To, co jeszcze niedawno mówił Jan Paweł II, co mówił Benedykt, teraz mówi się rzeczy dokładnie przeciwne i mówi się, że to jest nauczanie Kościoła. No to wygląda na jakąś schizofrenię, na jakieś zaprzeczanie samemu sobie. No to ktoś tu się musi mylić. No. Jest ten problem lawendowej mafii, o którym wspominałem i który jest mi szczególnie dobrze znany. A jest to jeden z najbardziej bolesnych problemów Kościoła. Taki, można powiedzieć, rzeczywiście rak Kościoła, który go niszczy. I akurat przez moje doświadczenia, moją wiedzę można zobaczyć bardziej ogólnie stan Kościoła. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, do takich rzeczy dochodzi, to rzeczywiście w Kościele są obszary bardzo chore, z których muszą wychodzić chore rzeczy. Też przeciwne Jezusowi, przeciwne nauczaniu Kościoła. Ja wspominałem o księdzu Rotek, który zaskarżył trzech księży profesorów, swoich kapłanów do więzienia. Dwaj zostali już skazani. I on się cieszy. On jest dumny z tego. I jest księdzem dalej. Nikt mu w tym nie przeszkadza. Jest możliwe, że ci trzej księża pójdą do więzienia, a on będzie brylował dalej. Będzie księdzem Monachium pod opieką kardynała Marksa, który żadnych konsekwencji nie wyciąga wobec niego. I nie wyciągnie, tak mówi kuria monachijska. Jak to jest możliwe? No właśnie, to pokazuje stan Kościoła, szczególnie Kościoła niemieckiego. Ale Państwo może pamiętają, ja już miałem takie doświadczenie 6 lat temu z księdzem Krzysztofem Haramzą z Watykanu. 30 września 2015 roku rozdzwoniły się do mnie telefony różnych redakcji. Więcej to było tylko po wykładzie w Sejmie na temat gender. No i pytali mnie, co ja sądzę o księdzu Haramzie. No, ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale to się okazuje, że ksiądz Haramza i ja trafiliśmy na pierwsze strony Tygodnika Powszechnego, nazwanego też Gejownikiem Powszechnym i Gazety Wyborczej. No, Wyborcza jest bardziej znana i tam był tytuł, główny artykuł zajmujący większość strony, Ksiądz Oko pod lupą Watykanu. To była taka zapowiedź, że Watykan powiesi księdza Oko. I jaka tam była radość wyborczej. Widać, że chyba się upili wódką z radości, już nawet nie sprawdzili tego artykułu, że okazuje się, że sam wysoki urzędnik watykański totalnie, frontalnie zaatakował księdza Oko. I właściwie napisał, że ten Oko to jest najgorszy ksiądz w Kościele polskim. W artykule w Tygodniku Powszechnym, który w sumie miał 11 stron tego dużego formatu, to najdłuższy artykuł w dziejach Tygodnika Powszechnego. O żadnym papieżu tyle nie napisali. A o księdzu Oko 11 stron. O Matce Bożej w ogóle nie piszą. To przebadano. W Tygodniku Powszechnym od swojego zarania nie umieścił żadnego pozytywnego artykułu o Matce Bożej. To też bardzo mówi o tym piśmie dużo, prawda, co to jest za pismo. Ale o księdzu Oko napisali 11 stron. I kto to napisał? Właśnie ksiądz Krzysztof Haramza, którego piękne zdjęcie zdobiło okładkę Tygodnika. I właściwie cały artykuł był na mój temat. Jak to ksiądz Haramza pisze, jaki ten ksiądz Oko jest okropny, jakim jest homofobem, jak się brzydko wyraża o nich i że właściwie trzeba go powiesić, wyrzucić ze wszystkiego, unicestwić. I ksiądz Oko jest jakby taką koncentracją zła Kościoła polskiego. Też tym gorzej, że większość biskupów czy profesorów go popiera. I on po prostu jest takim wyrazem, jak zły jest Kościół polski, skoro takie rzeczy są możliwe, skoro go nie zamknęli jeszcze, nie powiesili, nie wyrzucili z kapłaństwa. No, a pisze to nie byle kto, tylko Krzysztof Haramza, doktor teologii, który jest członkiem, pracuje w kongregacji nauczania wiary. Całkiem wysoko, prawda? No, najważniejsza kongregacja właściwie. Wykłada, ma zajęcia na różnych uczelniach, gregorianie też, no, w Rzymie, no, autorytet, prawda? No, urzędnik watykański wysoki, wykładowca. No to cóż ten biedne oko może? No to jest koniec oko. No już nawet moi wrogowie się cieszyli, ile oni wódki popłynęło, szampana w tych redakcjach, w tygodniku powszechnym. To widać po tym też, jaką wagę przypisali temu artykułowi, bo na tej pierwszej stronie Gazety Wyborczej był też drugi taki artykuł, ale tam dali 3 razy mniej miejsca właściwie. A to nie był byle kto, bo to był tekst na temat Putina i Obamy, czyli najpotężniejszych ludzi w świecie. Że oni się spotkali, rozmawiali, Putin czymś groził Obamie, ale to nie jest takie ważne jak to, że powieszą księdza oko. Na to wiadomość przyznali 2,5 więcej miejsca niż na Putina i Obamę. Co tam oni, co to za wiadomość? Ważne, że oko powieszą. No, co widać? No, jak, no jednak no, Gazeta Wyborcza jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. No, rzeczy mu jak najgorzej. Robi wszystko, żeby Kościół unicestwić, a Tygodnik Powszechny jest jak piąta kolumna, prawda? Taki gejownik powszechny właściwie. Przybudówka Gazety Wyborczej, ta redakcja byłaby uczciwsza, gdyby się przeniosła do ich redakcji na Czerską. Na razie została wyrzucona z Kurii Krakowskiej, na co bardzo zasłużyła. Między innymi tym artykułem właśnie. I no, widać było tą wielką radość w obozie przeciwników. Chociaż no, to, no, ja jestem, wiadomo, biednym grzesznikiem, ale to by potwierdzało, że widocznie coś robię dobrego, ważnego, skoro najwięksi wrogowie Kościoła i Chrystusa tak mnie nienawidzą i tak się cieszą, że zostanę unicestwiony. No. No więc obóz w obozie przeciwników i zdrajców i Judaszów Kościoła, olbrzymi no Judasze Kościoła to przygotowali przecież, najgorsi Judasze, i którzy, no bo jak ktoś współpracuje z Gazetą Wyborczą, największym wrogiem Kościoła, no to widać jest najgorszym Judaszem, to proste, logiczne, no nie? Jest chwalony przez największego wroga Kościoła i popierany, no to widać, co to są za ludzie. Ale też moi przyjaciele byli przerażeni. Mówili, no Daruś, no to koniec z tobą. No ja już jak Watykan, to ty jak heretyk może skończysz, może jak Savonarola, spalą cię, no już przesadziłeś, daj sobie spokój, uspokój się, już koniec z tobą, spłoniesz na stosie. Ale byli zaskoczeni inni drudzy, że ja nie wyglądam na przestraszonego, że ja sobie żarty stroję, bo wiesz, ten ksiądz Haramza to jest niełóg, że nawet nie umie dobrze zacytować. Bo ja tak, wystarczy jak popatrzyłem na to zdjęcie, to wiedziałem, że to jest gej na 100% i to gej czynny seksualnie. No, oko ma nosa, można powiedzieć. I to ja znam tych ludzi, tych właśnie tą lawendową mafię. Już takie ataki dostawałem, tylko bardziej anonimowo, a tutaj to było oficjalnie napisane. No poza tym, no jego fizjonomia, no widać, że to jest mężczyzna, który przed lustrem spędza tyle czasu, co przeciętna kobieta, a nawet więcej chyba. Widać, to było to wymuskane wszystko, to chyba kremy za 500 zł chyba, więc i te pozycje, te gesty takie, no poza tym jak ja jestem na wojnie, to ważny jest wywiad, prawda, na wojnie jest wywiad podstawą, właśnie dawałem przykład, że dobry wywiad może więcej wart niż parę armii. I ja akurat no też mam przyjaciół w Watykanie, też tej kongregacji, więc ja tam się szybko dowiedziałem, kto to jest i czego się można spodziewać. No potem, no to wiedziałem, że to jest gej na 100%, to czynny, który zmienia partnerów. Później się nawet dowiedziałem, że zapraszał do swoich pokojów kleryków, studentów, no w celach seksualnych. To było wiadomo, był z tego znany na uczelni. No takie rzeczy dzieją się w Kościele. I on tak żyjąc ma odwagę atakować, pisać. Ale to później było. Na razie to był święty, sprawiedliwy, który kończy sprawę z oko. Ale zarazem przy okazji wyautował innego księdza, profesora Wierzbickiego, prawda, bohatera księdza Gazety Wyborczej, profesor Kulu. Bo na pocieszenie mówił, że ten oko jest okropny, ale Wierzbicki to jest świętość, sama pozytywność. Więc można przyjąć, że Wierzbicki jest podobnie jak on. Jak gej kogoś innego tak chwali, to raczej jest podobnej natury. To tłumaczy, dlaczego Wierzbicki popiera homoseksualizm też i genderyzm i wprost głosi herezję. No właśnie, To się tak układa. Tak po łańcuszku, że jeżeli wiemy, że ktoś jest tego rodzaju, a ma jakiś krąg przyjaciół, to raczej wszyscy są tacy sami, bo tam normalny mężczyzna by nie wytrzymał. Więc to tak można rozumować po prostu. Jak, zresztą Państwo to może znają też z pracy swoich, jak widzą takie towarzystwo, że oni się trzymają razem raczej i się popierają. To jest. No więc wyautował księdza Wierzbickiego też przy okazji, także no wiemy, czego się po nim spodziewać. To ksiądz Haramzo zrobił. No i była taka kotłowanina. No. Ludzie, dziennikarze się dziwili, jak ja mogę tak no, mówić krytycznie o księdzu Haramzie. Ja się nie boję, co to jest. No. Czy ja jestem kamikadze? No trochę jestem może, ale nie. No, starałem się być żołnierzem Chrystusa. Miliony żołnierzy zginęło, więc tym bardziej no, chrześcijanie też muszą być gotowi o wiele poważniejszej sprawie. No i tak nawet widać, rzecznik episkopatu był wystraszony, pytali go, to on taki lękliwy mówi, no my się nie mieszamy, to jest sprawa między księdzem Oko i Haramzą, nie wzięli niczyjej strony, prawda, to też mówi dużo o kościele. No i tak, więc była środa rano, potem czwartek, piątek, kotłowanina, tam udzieliłem chyba z 10 wywiadów. Jak mówiłem, że to jest gej na 100%, to czynny seksualnie, homoseksualnie, dziennikarze bali się to napisać. No, a ja tak mówiłem, no jak wiem, no wywiad działa. No. I w piątek wieczór przychodzi bomba, ksiądz Haramza organizuje konferencję prasową w Watykanie. To było przed synodem o rodzinie. I tam się pokazuje z kim? No ze swoim aktualnym kochankiem, jedną z wielu, bo tam on też tych studentów zaliczał, mam informacje bardzo często. Ale to był jego taki stały partner, więc Eduardo, Hiszpan. I wychodzą, tak tulą się do ciebie, prawie całują, głaszczą. Tak. I ksiądz Haramza prawie płacząc mówi, że to jest jego aktualny kochanek i że to jest tak cudowne. I jako ksiądz katolicki właśnie, jak uprawia seks z nim, to mu jest tak dobrze i to... I on to robi, żeby zmienić nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu. No i jak no to ogłosił w piątek wieczór, no to w sobotę rano to on był wyrzucony ze wszystkiego, ze wszystkich instytucji. No w Rzymie tego nie mogli tolerować, zresztą jest tam legion, ale no tak publicznie nie mogli tego tolerować. I w sobotę rano, no ja nie zostałem z niczego wyrzucony, a Haramza ze wszystkiego, no. Bo wyrzucili go z uczelni, z kongregacji, został suspendowany. On się nie przejmował. Wyjechał do swojego kochanka w Barcelonie, tam siedzą razem teraz. Albo jeżdżą na Majorkę, taką parę otwarcie stanowią. On chyba chodzi dalej w koloradce, ma swoją stronę, mówi, że... Jest dzięki temu seksowi z Eduardo jest lepszym kapłanem. No, tak jak to, on to zdaje się robił od seminarium, już taki był. No, dlatego go wysłali do Rzymu, robił karierę. No, mafia swoich popiera. No. To jest jakby kariera przez łóżko tak, w kościele. No. I gdyby nie wystąpił, to żeby był biskupem pewnie. No, taki wysoki urzędnik, no, ale się mu pospieszyło trochę. No, myślę, taka historia biblijna, no jak Marchodeusz i Hanach znamy, prawda? Hanach chciał powiesić Marchodeusza, zbudował szubienicę na 50 łokci, a sam na niej zawisnął. No nie, i to trochę podobnie. No, on chciał mnie powiesić, a jego powiesili. No. No myślę, że taki dar Boży. No przyjaciele potem mówili, aha, że miałem rację i że ta cała historia mnie wzmocniła, prawda? No bo to był jakby wielki teatr Boży, no, że potem jeszcze trudniej jest mnie zaatakować, bo ja tak mówię, patrzę, o, nowy ksiądz Haramza chyba, więc tak, no więc tak wprost medialnie to trudno. No więc jak nie wiedzą, jak mnie ugryźć, no to mi zrobili proces w Niemczech, lawendowa mafia. Ale no to jest taka historia, w której no oczywiście nie chodzi o mnie przede wszystkim, ale o sytuację Kościoła, bo to no, pokazuje, w jakim stanie jest Kościół, co się dzieje w Kościele. A ksiądz Rote, który nas oskarża, no to jeszcze przebija księdza Haramzę, bo on dotąd w Niemczech był znany jako apostoł whisky, to jest tak nazywany nawet, whisky wikary. Ponieważ jest wybitnym znawcą whisky i uprawia duchowość whisky. To tak pasuje, no, spiritualis spiritusu. I mówi, że to jest cudowny napój, i że trzeba go właściwie pić i że to bardzo rozwija życie duchowe. I pisze teksty, książki na ten temat. Jest jednym z największych autorytetów w Niemczech od whisky, od picia whisky. Dlatego organizuje tak zwane whisky pielgrzymki. Znaczy do Szkocji jeżdżą tam bogaci Niemcy. No odwiedzają tam jakieś święte miejsca, ale szczególnie odwiedzają najlepsze gorzelnie. Kosztują najlepszą whisky i kupują najlepszą whisky całymi skrzynkami, kartonami, zabierają do Niemiec, a ksiądz Rotte tam bryluje, nawet ubiera sukienkę, no tak mu pasuje ta sukienka szkocka, chodzi tam między beczkami whisky z koloratką i uprawia apostolstwo whisky. No z tego jest najbardziej znane, prawda? To jest super kapłańska funkcja, propagowanie whisky i nawet ma takie zdjęcia właściwie bluźniercze, jak na przykład ma kieliszek whisky i tak jakby go adorował, tak chyba wącha, tak się skupia na tym whisky i to na zdjęciu jest takie w kościele, że z tyłu jest ołtarz, pewnie Eucharystia, tabernakul, on to z tyłem stoi, a tutaj adoruje whisky, czyli właściwie no, bluźniercze zachowanie. Ale to w Niemczech, to jest duszpasterstwo niemieckie, tak najbardziej. To jest, jak się mówi, w Niemczech na odpuście kazanie musi być krótkie, ale kiełbasa długa. I kufle piwa, przynajmniej litr, to jest właśnie katolicyzm niemiecki, pobożność niemiecka właśnie, te punkty ciężkości. No i w tym klimacie ksiądz Rotte może być wzorem duszpasterza. Z tego dotąd był znany. Potem jeszcze niedawno z błogosławieństwa par homoseksualnych w Niemczech, które robiono masowo wbrew wyraźnemu zakazowi Rzymu, papieża. Ksiądz Rotte to robił, błogosławił, są takie zdjęcia. I przy okazji kpił z papieża, lekceważy papieża i no wie, że nic mu się nie stanie. W Rzymie pewnie by go zatrzymano, ale w Niemczech to można robić. Też no, zasłynął teraz z tego oskarżenia artykułu mojego, który ukazał się po niemiecku, właściwie za dwa słowa, kiedy ja tak wymieniam tych przestępców, jak kardynał Macari, który gwałcił chłopców, a potem gwałcił kleryków i robił to do dzisiaj, gdyby właśnie nie świeccy, którzy i media, którzy się tym zajęli. No i mówię, że to jest jak rak właśnie, tak mówią ofiary, rak, że jak pasożyty, którzy zniszczą własnego nosiciela, to głównie za te dwa słowa zostaliśmy oskarżeni, ja i już dwóch księży niemieckich profesorów, także właściwie trochę jak pod Wiedniem bronimy się, siły polskie i niemieckie. Ale niemieccy profesorowie nie odpuścili, mogli powiedzieć, a co ten Polaczek, nie, błąd zrobiliśmy, że wydrukowaliśmy to, nie, stoją za mną murem, a że w razie czego pójdziemy w trzech do więzienia. Może książkę nową napiszemy. No to jest. Bo najpierw został zaskarżony ten ksiądz, ma 90 lat, on ma iść do więzienia na 70 dni i ksiądz Rotte się cieszy, że staruszek, kapłan 90 lat pójdzie do więzienia. To jest kapłaństwo niemieckie, taka kwintesencja niemieckiego kościoła. Ksiądz Rotte jest no, dobrą twarzą kościoła niemieckiego, tego co się dzisiaj dzieje w Niemczech, z błogosławieństwem kardynała Marksa. Jest pod jego skrzydłami. A dlaczego jest pod jego skrzydłami? Bo jest uciekinierem właściwie. Bo on już wcześniej zasłynął właściwie z największego skandalu homoseksualnego w seminarium katolickim. W 2004 roku w miasteczku St. Pölten pod Wiedniem okazało się, że seminarium duchowne stało się czymś w rodzaju homoseksualnej Sodomy Gomory, gdzie jakieś uprawianie seksu homoseksualnego, orgie były na porządku dziennym. Także tysiące zdjęć pornograficznych w komputerach, między innymi też seks ze zwierzętami, seks z małym chłopcem, tym się karmili ci seminarzyści. I też pito tam bardzo dużo mocnego alkoholu, także whisky, także są tradycje. A właśnie tym seminarium zarządzał ksiądz Rotte. On był wicerektorem tego seminarium. Pisały o tym media w Austrii, ale też we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. To był skandal na cały świat. Po prostu seminarium jako Sodoma Gomora. Także biskup go wyrzucił natychmiast razem z rektorem. To co on zrobił, to on i został zmieniony biskup, to on następnego biskupa oskarżył, że go molestował, że chciał go zgwałcić. Że już on ma tradycję w oskarżaniu, bo własnego biskupa oskarżył o gwałt, ale żaden sąd tego nie uznał, ani świecki, ani w Wiedniu, ani w Rzymie. Czyli on już ma taką tradycję oskarżania. No ale biskup wtedy no, chciał go w ogóle usunąć z kapłaństwa albo wysłać gdzieś do Rumunii na koniec świata. No ale mafia o swoich dba. Zaraz znalazło się miejsce w Monachium. Przyjęto go do Monachium. I Tam wysoki urzędnik, jak go przyjmował, powiedział, że czytał 4000 stron na temat jego winy i dlatego jest pewny, że on jest całkiem niewinny. No akurat tak. Cały świat pisze o księdzu Rotę, a ten wie, że jest niewinny. No typowe zachowanie mafijne. Jesteś nasz, to cię będziemy bronić. No, nie. Mafia swoich broni. No i tak trafił do Monachium. Jest wikarym Monachium i akurat w sąsiedniej parafii, którą ja dobrze znam, gdzie jest neokatechumenat, gdzie jeździłem przez 30 lat na zastępstwa i tam pomagałem w czasie studiów. No dwie sąsiednie parafie, może tak, dali go tam akurat jako przeciwwagę neokatechumenatu, taką właśnie tu super katolicy, a tu super lawenda. I tam działa, widać, że tak całkiem nie da się go awansować, bo on ma dwa doktoraty. Widać, że on by chciał być biskupem, jest chyba zawiedziony, że nie jest, więc już idzie w inną stronę, a nawet nie jest proboszczem. Nawet go proboszczem nie zrobili, a ma 54 lata. Czyli coś nawet sami jego protektorzy nie ufają mu. Zresztą mają podstawy, bo po tym zaskarżeniu już chyba tak się ucieszył, uczuł się tak pewny, że ostatnio dokonał nowego wyczynu 4 listopada. Mianowicie nie wystarczyło mu błogosławieństwo par homoseksualnych w kościele, tylko poszedł do gejowskiego klubu Deutsche Eiche w Monachium, to jest chyba taki luksusowy klub gejowski, a w takich klubach zawsze jest darkroom, sauna darkroom. A darkroom w klubie gejowskim to jest takie miejsce dzikiego seksu. To jest nawet gorzej niż w domu publicznym, bo to polega na tym, że oni tam wchodzą i uprawiają seks jak popadnie, na łapu capu. Tak, nawet nie muszą twarzy, nawet poznają się przy barze i idą tam na seks od razu. I nie będą się widzieć nigdy ani przedtem, ani potem. Albo nawet wchodzą i tam jest specjalnie ciemno, także nawet nie widzą swoich twarzy, tylko muszą tak gdzieś ciało obmacać. Czasami sobie nawet torby na głowę zakładają, żeby było tak ciekawiej. Niektórzy uprawiają taki sport, że chętnie współżyją z chorymi na AIDS, bo mają, już nie wiedzą, co zrobić ze sobą i to ich tak podnieca. Złapie AIDS czy nie złapie? No bo już to jakby takie stopnie narkotyku. To jest właśnie darkroom. Tak się rzeczy dzieją w darkroom. I tam też jest darkroom oczywiście. I on poszedł do tego klubu razem z dziennikarzem, żeby to opisał. I mówił, że tak w jednym miejscu to nie mógł, bo tam hałasy przeszkadzały, więc sugeruje, że akurat odbywała się orgia w darkroomie, więc poszedł trochę dalej, czyli na progu darkroomu udzielił błogosławieństwa kapłańskiego parze homoseksualnej. I też sobie zrobił takie zdjęcie właśnie przy wejściu do tego darkroomu, gdzie on stoi, obok stoi jakiś mężczyzna, chyba ten dziennikarz, a między nimi jest taka tablica, przypominająca o konieczności używania prezerwatyw. Jest tam duża prezerwatywa, otwarta, zamknięta i ci dwóch mężczyzn stoi, także jakby sugerując, że on jest też jakby za tym. To jest jego ostatni wyczyn. Pytano kurię monachijską, czy coś zrobią z nim. Nie, powiedziała kuria nic. To czy dla kurii to jest normalne zachowanie. To jest jak najbardziej, to jest kapłaństwo niemieckie. Więc można powiedzieć, ksiądz Rotę jest twarzą kościoła niemieckiego, popierany przez kurię monachijską, i przez kardynała Marksa, który jest za to odpowiedzialny, który musi o tym wiedzieć. On jest też, można powiedzieć, twarzą kościoła niemieckiego, drogi synodalnej, bo właśnie jednym z głównych celów drogi synodalnej jest totalna swoboda seksualna. Zresztą ksiądz Rotę wydał ostatnio książkę, w której pisze, że on odrzucił całe nauczanie seksualności kościoła i z tego się cieszy. Też pisze tak szyderczo, prześmiewczo. Mówi, że on nie zachowuje celibatu, że on wiele razy złamał celibat, bo celibatu nie da się zachować. No tak sobie tłumaczy swoje życie, prawda? No taki jest ksiądz Rotę. I on będzie, może być kapłanem do końca, a trzech księży, którzy są taki gorszy sort, bo są normalni, nie lawendowi, może pójdą do więzienia. Z paragrafu, za który nawet można dostać 5 lat. To jest taki paragraf Volksverhetzung, czyli judzenie przeciwko jakiejś narodowości. To stosowano szczególnie przeciwko antysemitom, żeby Żydów nie obrażać, a teraz to rozciągają tak gumowo na wszystkich, którzy powiedzą jedno zdanie krytyczne o homoseksualistach. O, to już do więzienia. No jak wcześniej o komunistach, prawda? Jakby homoseksualiści to były istoty boskie, które nie można krytykować, bo tylko Boga nie można krytykować, bo jest idealny. Poza tym każdy człowiek ma wady, braki i należy go krytykować. Jeżeli jakaś grupa nie podlega żadnej krytyce, to mamy system totalitarny już. To są jakby istoty boskie, które nie można krytykować. bo oni są rzekomo uciśnioną mniejszością. No gdzie? Uciśnioną mniejszością to są ci, którzy mają odwagę ich krytykować. Za nimi stoi cały rząd niemiecki, Unia Europejska, ONZ, policja, wojsko. Wszystko jest na ich usługi. I oni są popierani jak komuniści teraz, no bo gender to jest neokomunizm, neomarksizm. Ale no, ta historia pokazuje, co się dzieje w kościele, szczególnie z niemieckim. Po prostu ksiądz Rothe jest doskonałą twarzą kościoła niemieckiego. Taki kapłan jest doskonale akceptowany, popierany przez biskupów niemieckich, na czele z kardynałem Marksem. Nic mu nie grozi. On tak żyjąc, tak postępując, może być w Niemczech kapłanem do końca, nawet biskupem może zostanie. No, zasłużył się przecież. No nie? To jest standard kościoła niemieckiego. Ale to nam zarazem pokazuje, no, co się dzieje w kościele niemieckim. Tam jest najgorzej, ale no, podobne rzeczy dzieją się w świecie. I kościół niemiecki chce to eksportować. Czyli Niemcy są tacy przekonani, no niestety widać, w nowym to wraca, że są nad ludźmi, że oni wszystko jedzą najlepiej. I widać u nich taki imperializm polityczny, gospodarczy, ale też imperializm duchowy. Znaczy widać, że oni ewidentnie, to jest też program rządu niemieckiego nowego, oni chcą Unię Europejską zamienić w jedno państwo, gdzie oczywiście oni będą rządzić, gdzie my będziemy całkowicie podporządkowani. To jest plan już oficjalny rządu niemieckiego, żeby zamienić Unię w państwo, no to gdzie nie będziemy mieć nic do powiedzenia, prawda? Gdzie Niemcy będą o wszystkim decydować i jak już właściwie o nim decydują. Więc widać, że Niemcy no, przeżywają kolejny etap imperializmu politycznego, gospodarczego, gdzie oczywiście będą nas wykorzystywać. My mamy im tylko właśnie zbierać szparagi, sprzątać, opiekować się staruszkami i na tyle, prawda? Tam nie byli, żebyśmy nie byli konkurencją techniczną, o to chodzi. Tak, żebyśmy byli takimi ludźmi do pracy. To, że przyjmują imigrantów, to nie muszą przyjmować, ponieważ oni nie mają dzieci, umierają, no to potrzebują ludzi do pracy, szczególnie do ciężkiej, brudnej pracy. Rocznie Niemcy potrzebują, sami mówią, 400 tysięcy ludzi do pracy i takiej fizycznej. Ja widziałem, jak przyjęli imigrantów, no to na basenach niemieckich, w kanalizacji niemieckiej zaroiło się od murzynów. No do tego potrzebują, do najcięższej, brudnej pracy. To nie jest żadne miłosierdzie, to jest ich interes, bo umierają. Więc Unia pod rządami niemieckimi będzie oznaczać no, ujarzmienie nas gospodarczo, podporządkowanie gospodarcze i polityczne. Ale jeszcze jest gorsze, że oni mają ambicje podporządkowania duchowego, bo oni ten gender, to antychrześcijaństwo, to pseudochrześcijaństwo, oni chcą narzucić całemu kościołowi. Oni uważają się za najlepszych. Oni chcą, żeby wszyscy księża byli jak ksiądz Rothe. To jest ideał kapłaństwa w Niemczech. To jest standard niemiecki. To jest twarz drogi synodalnej, bo to jest oficjalnie w programie drogi synodalnej, żeby w seksie wszystko było można. Czyli właściwie Niemcy, to jest jaka to jest pycha, no to już jest pycha szatańska, bo oni się stawiają ponad Boga. Oni stawiają się ponad przykazania Boże. A dlaczego? No bo seks jest ważniejszy od Boga, ważniejszy od zbawienia nawet. Tak więc to widzimy, to jest no smutne zdarzenie, to, że może w trójkę skończymy w więzieniu, ale to zarazem objawia prawdę, co się dzieje w kościele, co się dzieje w kościele niemieckim. I oni chcą to wprowadzić w całym świecie, oni chcą, żeby tak samo było w Polsce. I oczywiście Tygodnik Powszechny też bardzo chce. Też są takie środowiska zdrady judaszowe, które kochają księdza Rothe, którzy chcieliby, żeby u nas też tak było. Tak jak jest zdemoralizowany, zepsuty kościół niemiecki, oni swojej pysze chcą to narzucić całemu kościołowi. A mają środki do tego, bo mają najwięcej pieniędzy. To jest najbogatszy kościół, dlatego że tam jest podatek kościelny. Z podatku no, zwykle dochodowego 8%, to zwykle jest około 1% całego zarobku, idzie na kościół. To są olbrzymie sumy. To jest jedna diecezja ma kilka miliardów euro. To jest wielka maszyneria, która ma być utrzymywana, nieważne co ludzie wierzą, byle pieniądze płynęły. Więc to, no, to jest zasadnicze niebezpieczeństwo, przed którym stoimy. Niemcy znowu stają się śmiertelnym zagrożeniem. Jak już stały się 3 razy w reformacji, to była pierwsza rewolucja właściwie, potworna wojna. Właśnie dlatego, że Luther był tak brutalny, tak nienawidził Żydów, chłopów, kościoła katolickiego, papieża, duchowieństwa, wzywał do mordowania. Niemcy poszli tą drogą i zaczęli się mordować. W wojnie 30-letniej sami Niemcy się tak wymordowali, że zginęła ich 1/3. To im przyniósł Luther. Oni lutra używają za swojego ojca. To nie był człowiek od Boga, który tak nienawidził, którego potem Hitler, naziści cytują całym sercem, bo tak nienawidził Żydów, z taką nienawiścią o nich pisał. To jest też ojciec Holokaustu, ojciec rozbicia Kościoła. To nie są żarty, jeżeli człowiek wyrzuca z Kościoła Matkę Bożą, wyrzuca Eucharystię, wyrzuca sakramenty, wyrzuca część Pisma Świętego, to jest pycha szatańska. I Niemcy za tym poszli, no bo są tak zarozumiali też, to im pasowało. I do dzisiaj uważają Lutra za ojca swojej kultury. I zapewne dlatego też są tak brutalni. Ta brutalność w pierwszej i drugiej wojnie, to mordowanie Żydów, Słowian, to też ma korzenie u Lutra. Jak się ma takiego ojca, to potem można być aż takim bandytą. I Niemcy wywołali też pierwszą i drugą wojnę. Pierwsza wojna, 10 milionów ofiar, druga przynajmniej 20 milionów. I Niemcy dopuścili się największych zbrodni w Europie Środkowej. No z Niemiec niestety wyszli ludzie, którzy należą do największych zbrodniarzy wszechczasów i największych w ogóle Europy Środkowej. No bo SS-mani z Auschwitz to są najwięksi zbrodniarze Europy Środkowej. Żaden naród Europy Środkowej nie wydał takich zbrodniarzy jak Niemcy w Auschwitz. I oni nie zostali w ogóle ukarani na ogół w Niemczech. Więc widać, że Niemcy są zdolni do wielkiego dobra, ale wielkiego zła. Oni wywołali trzy wielkie pożogi w Europie i w świecie i mogą wywołać czwartą. To są pewne też naturalne mechanizmy. No, wszystkie wielkie narody właściwie starały się podbić, opanować inne, tworzyć imperia. Tak jak Niemcy i Rosjanie. I chociaż Niemcy na nieszczęście są dostatecznie duże, żeby wywołać wojnę światową, ale na szczęście są za słabi, żeby ją wygrać. Jakby wygrali drugą wojnę, to by nas z dymem puścili, a resztę zostawili może niewolników. I wygląda na to, że oni chcą teraz znowu zbudować swoje imperium. Imperium polityczne, gospodarcze, ale duchowe. I że chcą po raz drugi fundamentalnie zniszczyć Kościół. Bo reformacja to było zniszczenie Kościoła w dużym stopniu, podzielenie. A sami ateiści mówią, że protestantyzm to jest wstęp do ateizmu. Feuerbach, czołowy ateista, chwalił protestantów, mówił, dobrze zrobiliście, bo to jeszcze trochę poprawimy i będziecie ateistami. No i ma rację. Najbardziej zateizowane rejony to na ogół rejony protestanckie. Porównajmy na przykład Niemcy Wschodnie, które były w 95% luterańskie, protestanckie, NRD. Polska była w 95% katolicka. Protestanci o wiele bardziej poddawali się nazizmowi. Ulegli mu. I jeszcze bardziej komunizmowi. Zauważmy, po 45 latach komunizmu protestanci totalnie przegrali, luteranie przegrali z komunizmem. Nie byli w stanie się temu oprzeć. Też dlaczego? Ponieważ oni, oddzielając się od Rzymu, mówili niewola babilońska, Rzym, popadli w tym większą niewolę od kogo? Od władzy politycznej, od księcia. Jak nie rządził nimi papież, to rządził książę. I jeszcze gorzej. Dla księcia to było super. Reformacja miała żadne szlachetne, bardzo brudne motywacje w dużej części. Bo jeżeli książę zostawał protestantem, to wygrywał dwie rzeczy od razu. Po pierwsze, mógł zrabować majątek kościelny, który był często olbrzymi. Na przykład dzisiaj w Krakowie obszar Starówki w 1/3 należy do kościoła. No bo klasztory, ogrody, tyle zajmują miejsca. Jakby teraz to dzisiaj zrabować, to są miliardy. Ile tam hoteli można zbudować, sklepów. No i podobnie w średniowieczu. Więc napędem reformacji była chciwość niemiecka w dużym stopniu. Jak zostałeś protestantem, mogłeś zabić księży, siostry, wygnać, a ich majątek zagarnąć. Często budynki w samym centrum miasta, najcenniejsze tereny. To raz. A dwa, już żaden papież ci nie przeszkadzał. Miałeś totalną władzę nad ludźmi. Papież mógł cię ekskomunikować za grzechy, za zbrodnie. Jak nie boisz się papieża, to ludzie są całkowicie w twojej garści. Ludzie, uciekając od Rzymu, popadali w tym bardziej w niewolę państwa. Dlatego protestanci zawsze są tacy o wiele słabsi wobec państwa, ulegli, poddani. Hitler wygrał głosami protestantów. Gdyby nie było protestantów w Niemczech, tylko sami katolicy, Hitler by pewnie nie wygrał. Czyli Luther otworzył też drogę Hitlerowi. To nie są żarty. Jeżeli niszczy się Kościół, skutki muszą być katastrofalne. No ale teraz widzimy, 45 lat komunizmu, Niemcy Wschodnie to jest właściwie pustynia religijna, ateizm.
Znajomy profesor mówił, było włamanie w kościele, przychodzi policjant, widzi czerwoną lampkę i mówi, to macie tu alarm w kościele. Przychodzi wycieczka szkolna, zabytkowy kościół, a kto to tu wisi? To jest poziom Niemców z Niemiec Wschodnich. Pustynia, zero religijne. A w Polsce jeszcze mocniejsi jesteśmy po komunizmie. Tu jest różnica katolicyzm, luteranizm, prawda? Jak luteranizm zniszczył Kościół? Jak luteranizm jest wstępem do ateizmu? Tylko, że Niemcy teraz właściwie chcą zrobić drugą reformację, jeszcze gorszą, seksualną. Teraz właściwie oni, jak Żydzi na pustyni, tańczą wokół bożka seksu. Właściwie program drogi synodalnej to jest program poddania się gender, a gender to jest maniactwo seksualne. Gender to jest ideologia ateistyczna, w której na miejscu Boga jest seks, gdzie seks jest ważniejszy niż Bóg, niż zbawienie, niż wszystko. I ten program staje się programem drogi synodalnej. Totalna rozpusta. No właśnie jak w Dark Roomach gejowskich, miejscach największej rozpusty. No, widzimy jak ksiądz może upaść, ksiądz Rothe, prawda, czy kardynał McCarrick. Ale to są tylko symptomy. To się nie bierze znikąd, to po prostu tak ludzie w większości w tych kościołach myślą. I no z tego musimy sobie zdawać sprawę, rozumieć, co się dzieje. Też więc akurat ten mój proces pomaga lepiej zrozumieć, co się dzieje w kościele niemieckim, do jakiego stopnia degeneracji, upadku oni doszli, czym jest droga synodalna. Też jak już państwo niemieckie jest podporządkowane gender, skoro takie wyroki wydają. No i jak trzeba się bronić przed Niemcami? To akurat, myślę, mogą być błogosławione owoce. Ja też myślę, że tak jak było z księdzem Haramzą, tak teraz to jest Boża reżyseria. Bo ten ksiądz Rothe właściwie jest idealnym przeciwnikiem. On jest kwintesencją lawendowej mafii, prawda? Bo to jest oczywiście homoseksualny ksiądz. To jest jakby potwierdzenie mojej książki, podskryptum. Ja piszę, że lawenda niszczy Kościół. I proszę, lawendowy kapłan wsadza do więzienia 3 księży profesorów. Nie niszczy Kościoła lawenda? I jest dumny z siebie, prawda? Nie żałuje. Judasz to żałował, no nie? A on jest dumny z siebie, on jest zachwycony sobą. A tego trzeciego księdza zaskarżył Szwajcarii, bo żyje w Szwajcarii, za to, że napisał artykuł w mojej obronie. Ale w tym samym piśmie jest też artykuł, wywiad kardynała Millera, jeszcze mocniejszy w mojej obronie. No to jego też powinien zaskarżyć. Poza tym on tak mówi w jednym wywiadzie, no czy Pan Jezus by powiedział, tak jak ksiądz Oko, że jacyś ludzie to są jak pasożyty albo jak metastaza rakowa? No nie powiedziałby. No nie wiem, albo jest tak niedouczony, albo tak wyparł. Ja księdzu Rothe muszę przypomnieć, że Pan Jezus na temat upadłych księży mówi o wiele gorsze rzeczy. Ja to jestem słodziak w porównaniu z tym. Ja jestem delikates. Pan Jezus o takich kapłanach upadłych mówił, no przecież to wszyscy dobrze wiemy. Plemię żmijowe, groby pobielane, mordercy proroków, warci piekła. Jak wy możecie ujść potępienia w piekle? To jest właściwie najgorsze zdanie. No jakby Pan Jezus popatrzył na mnie i mówi, Daruś, jak ty możesz ujść potępienia w piekle? No to raczej nie ujdę. Jeżeli Pan Jezus przy całej swojej wiedzy, miłosierdziu, patrzy na mnie i mówi, Daruś, jak ty możesz ujść potępienia w piekle? No to raczej nie ujdę. No nie? Jak Pan Jezus nie widzi możliwości, żeby się człowiek nie potępił, no to się potępi. Chyba to oczywiste. A Pan Jezus, to jest najgorsze właściwie, co człowiekowi można powiedzieć. A Pan Jezus właśnie o duchownych, całej grupie duchownych, zepsutych, którzy zamiast pomagać w zbawieniu, przeszkadzają w zbawieniu, takie rzeczy mówi. Ale widać ksiądz Rothe, ja myślę, że on to musiał czytać no bez przesady, tylko że on wyparł ze swojej świadomości. No jak się chodzi do burdeli gejowskich, żeby błogosławić pary homoseksualne i się robi wielkie fotografie z prezerwatywą, no to musi się to wyprzeć, takie rzeczy, no. Więc to, co to oznacza? No więc ten proces pokazuje, że według księdza Rothe kardynał Miller też powinien iść do więzienia. I to na 5 lat chyba, no bo ma większą odpowiedzialność. I Pan Jezus też. No to jak już Pan Jezus ma iść do więzienia. I Pan Jezus to dożywocie. No za takie słowa to dożywocie. To widzimy, jak Niemcy się oddalili od Chrystusa, że dzisiaj w Niemczech dożywocie dostałby Pan Jezus z donosu księdza chronionego przez kardynała. To jest stan kościoła niemieckiego, że dzisiaj kościół niemiecki wsadziłby na 5 lat przynajmniej Pana Jezusa do więzienia za to, co powiedział. No tak można dojść do takiego samozaparcia. Zresztą no też powinni wsadzić Benedykta XVI, bo kardynał Miller i Benedykt XVI to jest właściwie jedno, prawda, teologicznie. to właściwie no, papież kulturalnie nie wypowiada się zasadniczo, nie chce przeszkadzać nowemu, ale właściwie w jego miejsce mówi kardynał Müller. Możemy przyjąć, że oni w 95% nawet 100 są jedno teologicznie. Benedykt powierzył mu najważniejszą funkcję w Kościele, szefa kongregacji nauczania wiary. To jest druga osoba w Kościele. Tego nie można zekceważyć, nie można odsunąć. Benedykt XVI to jest największy profesor, największy intelektualista na tronie papieskim. Też przy całym szacunku dla Jana Pawła, ale on szybko skończył z nauką i poszedł w duszpasterstwo. Natomiast Benedykt całe życie był profesorem. Nawet jako papież pisał świetne książki profesorskie, prawda? Nie było w całych dziejach papiestwa człowieka lepiej wykształconego niż Benedykt. Niemiec, solidny Niemiec, prawda? Jak wiesz, Volkswagen, wiesz co masz? To jest Mercedes. I Mercedes teologii, Porsche teologii, Benedykt. No, to nie można zlekceważyć tego. To nie Dacia. No, to jest, wiesz co masz? Mercedes. No, to jest. I więc Benedykt też, więc według księdza Rotę, według tych reguł, kardynał Müller, papież i sam Jezus też powinien iść do więzienia. No, to ja już wolę z nimi iść do więzienia, niż wygrać z księdzem Rotę. Bo to jest jakby no, sąd Piłata i Judasza, prawda? Tak, wiem, mam jeszcze 8 minut. Chociaż będziemy powoli się zbliżać do lądowania. Chociaż, no, jeszcze można by wiele powiedzieć. Ale no, myślę, że to jest taka Boża seria, bo w ten sposób Kościół w Polsce, ale w całym świecie może lepiej zrozumieć, co się dzieje w Niemczech i możemy się przed tym lepiej bronić. Jaka tam jest zgnilizna, jaka degeneracja. Że biskupi niemieccy by samego Pana Jezusa wsadzili do więzienia dzisiaj. To nie można takich mówić, bo to musi być tak zwane pluszowe chrześcijaństwo, takie dla przedszkolaków. Takie wszystko będzie dobrze, wszyscy pójdziecie do nieba. Akurat Pan Jezus mówił, że nie wszyscy, ale oni wiedzą lepiej. Czyli oni stawiają się ponad Pana Jezusa. Zresztą to jest też związane z filozofią niemiecką, hegelowską. Filozof niemiecki Hegel uważał, że on jest najmądrzejszy w świecie, że wszystko, co było przedtem, to prowadziło do Hegla. I w nim, w Heglu, to się koncentruje cała mądrość świata. I właściwie jak Hegel coś myśli, to Pan Bóg myśli. I w ogóle Pan Bóg potrzebuje Hegla, żeby być mądrym, bo Pan Bóg się rozwija przez świat i przez świat staje się Bogiem i tak jest coraz mądrzejszy, jak ludzie są mądrzejsi, a najmądrzejszy jest Hegel, no i dzięki Hegelowi Pan Bóg mądrzeje. To jest tak Hegel wymyślił. I w związku z tym wszystko, co było dotąd, to jest pikuś. Po prostu Hegel jest taki, a wszystko jest takie, ale także Pan Jezus, uwaga, Pan Jezus to jest też tylko etap do Hegla. Hegel jest mądrzejszy niż Pan Jezus. I jeżeli jest jakaś sprzeczność między Panem Jezusem i Heglem, to oczywiście rację ma Hegel. No Pan Jezus coś tam powiedział, ale Hegel. I właściwie można powiedzieć, że Kościół niemiecki staje się kościołem według Hegla, a nie Pana Jezusa. Przecież biskupi niemieccy mówią rzeczy wprost przeciwne 100% do Jezusa, do Ewangelii. Jak to jest możliwe? No bo widocznie oni się uważają za mądrzejszego Pana Jezusa. Czyli oni myślą nie według Jezusa, tylko według Hegla. Więc można powiedzieć, wcześniej zrobili kościół luterański, a teraz robią kościół heglowski. Ale to jest sprzeczność totalna z chrześcijaństwem. Trzeba widzieć, co się dzieje. I to jest nie tylko moje zdanie, ale właśnie kardynała Müllera. I to myślę jest... Właśnie w książce George Weigel, znany biograf zafascynowany świętym Janem Pawłem, ostatnio się tak wypowiedział na temat drogi synodalnej w Niemczech. Zmienił swoją opinię na temat tego, co się dzieje w Niemczech. Stwierdził, że to, co widzimy, tak naprawdę nie jest jedynie schizmą kościołem narodowym odchodzącym na swoją własną drogę, ale prawdziwą apostazją, niewiarą w to, co Bóg objawił. Czyli no, to jest jeden z największych teologów też. On mówi, że no, stworzono wiele kościołów narodowych, oddzielając się od Rzymu, Luter myślał, że on tworzy wspaniały kościół, ale zaraz powstało mnóstwo innych kościołów. Dzisiaj dzięki Lutrowi, ile mamy kościołów w świecie, jak sądzą Państwo, ile, jak można przypuszczać, różnych związków, kościółków? Ponad 50 tysięcy. Ponad 50 tysięcy lutrów powstało, że ja jestem najmądrzejszy, ja wiem. Więc naprawdę, bo to czasami jest takie pokusy, żeby jakiś nowy kościół założyć. No nie ma sensu zakładać kościoła 50 153 łamane przez 4, prawda? Tu jest jeden prawdziwy kościół, który ma swoje problemy, choroby, ale trzeba go ratować, być w nim, prawda? Ale Weigel mówi, że to nie jest już nawet Kościół Narodowy, tylko to nie jest nawet chrześcijaństwo, apostazja. To podobnie jak kończyłem studia w Niemczech, tam był Eugen Drewermann, dzisiaj zapomniany, ale wtedy jakby nowy Luther. Tam ja z nim walczyłem, to mnie Niemcy prześladowali, ale wyszło na moje. Ja mówiłem, że on nawet nie jest protestantem, że on jest właściwie New Age, że on jest poza Kościołem. No i na moje wyszło, bo on już potem ogłosił, że buddyzm lepiej mu się podoba niż chrześcijaństwo. Jednak oko ma nosa. Na temat Drewermana miałem dobrą opinię. Też na temat księdza Haramze. Teraz o księdzu Rotę też mam jak najgorszą. Albo na przykład ksiądz Czajkowski. Jak napisałem pierwszy artykuł przeciwko homoideologii, to Wyborcza go opublikowała, a potem rozpaczała. Sobie szczelili w kolano. Co za błąd. I potem na tydzień później 14 dziennikarzy Wyborczej protestowało, że opublikowali taki artykuł oko. Ale ich pozrobiłem. Wdarcie się do koń trojański w mieście wroga. Ale pocieszali tak, ale pani Bortkiewicz pocieszała. No ten oko jest okropne, ale jest pociecha. Jest taki ksiądz Czajkowski, święty kapłan, który kocha gejów, duszpasterstwo gejów prowadzi. Więc no oko, no jakoś no musimy to przeboleć, ale patrzmy na Czajkowskiego. To jest ideał kapłana. Przeciwieństwo oko. Profesor biblistyki, kapelan Gazety Wyborczej, który uważał się za mądrzejszego całego episkopatu polskiego. Tak musztrował episkopat jak przedszkolaków. I to się Wyborczej podobało. No. Kapelan Gazety Wyborczej, święcił ich siedzibę. Ale nie minęło pół roku i okazało się, że ksiądz Czajkowski jest arcyjudaszem, że donosił na Popiełuszkę, pomagał zamordować Popiełuszkę. Donosił na własnych biskupów. No i znowu wyszło na moje. No nie? Ja bardzo chętnie będę przeciwieństwem Czajkowskiego arcyjudasza. No. A akurat do Wyborczej pasuje, oczywiście. Taki arcyjudasz dla kapelana Wyborczej, to na pewno nie dziwię się pasuje tam. No więc no, ja jestem biednym grzesznikiem, ale widzą państwo, że tak się potwierdza też. No. Czy taki dominikanin Bartoś też mnie atakował, wkrótce potem porzucił kapłaństwo. Czy Obirek też atakował i porzucił jezuitów. Czyli coś jest na rzeczy, no. Oko ma nosa, tak, biedny grzesznik, ale tak. No bo chyba, no ja widzę, co się dzieje, przynajmniej widziałem na Zachodzie, co się dzieje, chcę przed tym bronić. Ale kardynał Miller mówi jeszcze gorzej, co, on mówi o kościele niemieckim w swojej książce Prawda, raport o stanie kościoła, którą bardzo polecam. Mówi, że kościół niemiecki jest jak Titanic, który tonie, dosłownie, ponieważ odpowiedzialni okazali się lekkomyślni i nie przewidzieli najgorszego. Mówi, że powtarza się sytuacja Holandii. Kościół w Holandii był jednym z najmocniejszych, a po soborze sam się unicestwił. Sami duchowni, kardynałowie, biskupi sprowadzili takie reformy, że zabili ten kościół. On właściwie nie istnieje już. I kardynał Miller mówi, że to samo robi teraz kościół niemiecki. Samobójstwo kościoła. I właśnie jako wzór daje kościół polski. Kościół polski męczenników. No, widzimy, kościół niemiecki to jest kościół, gdzie apostoł Łyski może robić wielką karierę, być ulubieńcem biskupów, prawda? Apostoł Łyski, apostoł szkockiej wódki. To pasuje, to jest dobry twarz kościoła niemieckiego. Rzeczywiście tak to wygląda duszpasterstwo. Tak wygląda teologia, duchowość. Natomiast kościół polski, jakby takie przeciwieństwo. Ksiądz Rotę, twarz kościoła niemieckiego. No i trochę ksiądz Oko, twarz kościoła polskiego. Ten na beczkach whisky, ten w więzieniu. No nie? To są dwa kościoły. Ale pod Monachium, dokładnie 30 kilometrów od plebanii księdza Rotę jest obóz w Dachau, gdzie więziono księży. 2,5 tysiąca księży, 1900 polskich, połowę zamordowano. Chyba ksiądz tam Rotę nigdy nie był, nie zdradzę objawów. A tam jest taki napis, kto nie chce pamiętać przeszłości, jest skazany, żeby przeżyć ją powtórnie. Widać, Niemcy nie chcą korzystać. Prasa niemiecka oczywiście jest za Rotę, piszą o tym, cudowny kapłan, a oko do więzienia. No może do Dachau, może Dachau otworzą Niemcy, no bo większość jednak katolików, księży, biskupów nie popiera. No to też chyba powinni iść do więzienia. To znowu chyba trzeba będzie Dachau, Auschwitz otworzyć. Na stronie popieramy, zresztą tam też proszę, można się tam podpisać, jest strona stworzona Bronimy Księdza Oko, Ordo Iuris, tam można podpisać się pod petycją. To jest już ponad 51 tysięcy ludzi się podpisało. To się właściwie może przełożyć nawet na 10 milionów, bo tak mniej więcej 1-200 osób zwykle się podpisuje. No na pewno większość katolików jest po mojej stronie w Polsce, a nie po księdzu Rotę. Ale można powiedzieć różnica. Kościół polski jest kościołem męczenników. Niemcy zamordowali 3 tysiące polskich księży. Maksymilian to jest tylko kropla, z czego 2 tysiące w obozach. Ale poza tym zamordowali 100 tysięcy polskich elit, inteligencji, tak zwane Intelligenzaktion. 100 tysięcy. Od razu jak weszli na Pomorze, W pierwszych miesiącach wojny zamordowali 30 tysięcy elity polskiej na Pomorzu. Tak ich nienawidzili, że nie dali się zniemczyć. Nie dali się zgermanizować, trzeba ich eksterminować. W sumie zamordowali na samej rzezi Woli 50 tysięcy, największa jedna zbrodnia niemiecka. 50 tysięcy rzeź Woli, powstanie warszawskie 250 tysięcy. Akurat w Krakowie i w Lwowie zamordowali profesorów, aresztowali profesorów i zamordowali wielu. W obozach, strzałem w tył głowy. I tu znowu ksiądz profesor z Krakowa ma iść do niemieckiego więzienia, czyli taki Sonderaktion 3 Niemcy organizują. Jak historia się powtarza? Zamordowali 3 miliony Polaków, 3 miliony Żydów. Najwięksi zbrodniarze wszechczasów Europy Środkowej. I z tych morderców, którzy zamordowali 6 milionów ludzi w Polsce, 99% nie spędziło nawet jednego dnia w więzieniu. A ksiądz Oko i inni profesorowie mają iść przynajmniej na 4 miesiące do więzienia, a może 5 lat. To jest niemiecka praworządność. Oni nas pouczają o praworządności. Ale to pokazuje też, co się dzieje w kościele niemieckim, w Niemczech, prawda? Że oni znowu stają się krwawym, groźnym imperium. I o tym też pisze kardynał Miller. A mówi, że on się wstydzi jako Niemiec tego wyroku sądu niemieckiego. Drugi człowiek w kościele. Że to jest obelga, to jest straszne, że po tych zbrodniach, które Niemcy się dopuścili i prawie nikt nie poszedł do więzienia, dopuszczają się nowych zbrodni. W imię nowej ideologii. I to jest właściwie takie zderzenie, można powiedzieć, Kościół Sodomy i Gomory, bo program Drogi Synodalnej to jest program Sodomy i Gomory. Tam ich głównym celem jest wszelka rozpusta. To ma być wszystko pobłogosławione. No bo jak związki lesbijskie, gejowskie, no to tam jest skrót LGBTQ, bi, to biseksualne też. No to trzy mężczyźni, dwie kobiety, poliamoria, kazirodztwo, to jest wszystko w programie. Oni to wszystko przyjmują, padają na kolana przed tym. Czyli totalna rozpusta. Kościół Sodomy i Gomory. I Kościół Polski, Kościół Męczenników. Dlatego taki mocny, bo właśnie przeszedł przez cierpienie, przez krzyż i na cierpienie jest gotowy znowu. I to no, jest taka znowu, można powiedzieć, walka. To jest też wielka nauka. W XVI wieku nasi ojcowie i matki nie poszli za lutrem. Bogu dzięki, bo byśmy mieli NRD, pustynię religijną. I my musimy zrobić tak samo. Kiedy Niemcy znowu szaleją, znowu ulegają ideologii, znowu niszczą Kościół, my idźmy za Chrystusem, nie za księdzem Rotę. No to jest twój wybór. Chcesz Chrystusa czy księdza Rotę w domu publicznym? No chyba wybór jest oczywisty, prawda? Idźmy za Chrystusem, idźmy za Maryją, a nie za księdzem Rotę. Nawet jakbyśmy mieli zapłacić wielką cenę za to, ale warto, no bo dla Boga warto wszystko. I też państwo się z tymi spotkają się ze zwolennikami księdza Roty, którzy tak myślą, ale mam nadzieję, że po tych rekolekcjach będą jeszcze bardziej uodpornieni, będą wiedzieć, jak być wiernym Chrystusowi, Maryi, a nie ludziom typu Rotę. I sam kardynał Miller, tu jest wielką pomocą, już kończąc, właśnie do tego zachęcam, żeby w tym czasie chaosu w kościele odwoływać się do kardynała Millera, do jego książek. On głosi zdrowe, jasne nauczanie. A nie można go lekceważyć, nie można odrzucić. To jest jakby głos papieża Benedykta. Nie można zanegować głosu Benedykta i głosu kardynała Millera. Do tego zachęcam. Trzymajmy się w tym chaosie, tych sprzecznościach głosu kardynała Millera. To jest bardzo jasny, precyzyjny głos. I który nam pokazuje drogę, głos znakomicie zgodny z Benedyktem XVI, z Janem Pawłem II, z 2000 lat Kościoła. Tego nie można zlekceważyć, nie można odrzucić. To by sobie Kościół sam zaprzeczał. To jest bardzo dobra busola. No, a przede wszystkim, jak zawsze mówię, trzymajcie Pana Jezusa i Matki Bożej, a reszta będzie nam dodana. Amen. Alleluja. 15 minut przerwy.